Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Malatyńska przy mikrofonie i Niewinni Czarodzieje, odcinek 41. No i proszę Państwa, tutaj jest obok mnie postać niezwykła, postać, która jest utożsamiona ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Niezwykła, a mianowicie Hanka Potkanowicz-Zarycka. Dzień dobry, witam Cię, Hanie.
No witam Cię, może przesadziłaś z tą niezwykłością,
nie przesadziłam.
Jestem po prostu zapętlona w to środowisko od urodzenia, można powiedzieć.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że właściwie też cała moja dorosłość artystyczna jest związana z tym, że na tych swoich szlakach spotykam zawsze ciebie.
Tak.
I to jest właśnie niesamowite, dlatego że choć z wykształcenia jesteś polonistką i miałaś dosyć duży tutaj fragment życia artystycznego w telewizji polskiej, gdzie dużo rzeczy realizowałaś. Mówię tutaj o teatrach różnego rodzaju.
Ale z wykształceniem średnim muzycznym.
I to jest właśnie ważne.
To jest po prostu absolutnie podstawową taką.
Tak, no to cię definiuje. To cię definiuje, dlatego że no, ja cię poznałam, kiedy pracowałaś w Operze Krakowskiej i tam uczestniczyłaś w realizacji wszystkich spektakli operowych, wszystkich wydarzeń. To trwało i trwało i cały czas jesteś aktywna. No, taką masz niezwykłą, taką humanistyczną wrażliwość, wielkie zamiłowanie teatru, muzyki i literatury. No i teraz właściwie się wszędzie spotykamy. No i jeszcze jedno nas łączy. Przyjechałaś na rowerze?
Tak.
No widzisz,
ja nie też. Obraziłam się na rower, pomimo różnych przygód.
No właśnie, ja zawsze trzymam kciuki, dlatego że to jest niezwykła historia, którą ja sobie marzę, żeby być tak jak ty w przyszłości właśnie, żeby móc w wieku, w którym właściwie wszyscy siedzą już tylko przed telewizorem, być tak aktywnym, pracować, jeździć na rowerze, jeździć na nartach. No to jest moje marzenie. Czy uda mi się zrealizować? Nie wiem.
Na pewno pod warunkiem, że sobie kupisz elektryczny rower.
No, póki co mam.
W pewnym wieku już się nam należy.
No właśnie, no ja jeszcze udaję, że to jest ten wiek, kiedy mogę jeszcze na tym innym rowerze. Aniu, powiedz, masz, właściwie to chciałam cię zapytać, no zastanawiałam się, jak zacząć tą naszą rozmowę, dlatego że tyle rzeczy wspaniałych zrobiłaś i tyle fantastycznych uczestniczyłaś w tylu fantastycznych różnych wydarzeniach. Ja może czytając różne rzeczy, bo przecież można dużo przeczytać o tobie i jesteś znaną postacią w środowisku muzycznym Krakowa, powiedziałaś kiedyś coś takiego, że jesteś bogata. I wiem, że nie chodzi tu o bogactwo materialne, że doceniłaś zupełnie co innego. Powiedz
mi. No tak, to jest po prostu.
Czy to muzyka dała ci to bogactwo?
No, muzyka, w której się urodziłam, bo moi rodzice mi to dali. Byli muzykami, skrzypkami, skromnymi, w bardzo małym Nowym Targu, gdzie się zaprzyjaźnili ze skrzypcami i tak już poszło. My dzieci po prostu się wychowywaliśmy, grając kolędy na skrzypcach wszyscy.
Bo no ta muzyka była jak gdyby częścią życia, naturalną.
Była codziennością, bo ojciec grał i był nauczycielem. Matka była nauczycielem muzyki, potem mój brat
grał na skrzypcach.
Świetny w orkiestrze radiowej. No a ten fortepian, który ja dotknęłam, nim aplikowałam do doktoratu w teatrologicznych przestrzeniach, to był bardzo ważny dla mnie. Ja prawie, że miałam być pianistką.
Naprawdę? Rozważałaś taką możliwość?
Tak, bo miałam świetnego nauczyciela. Był to przyjaciel też domu, ale artystka. Nazwisko Janina Baster. To nie jest ci na pewno obce.
Tak, no duet Basterów jest znany.
A duet Baster Dolny
Tak.
To jest po prostu mistrzostwo świata w latach jeszcze 50., kiedy ta para pianistów grających na dwa fortepiany uciekła Hoffmanowi w tajemnicy do Włoch i tam zdobyli nagrodę fantastyczną.
Tak, tak, pamiętam tą historię.
I ja w tym momencie, mój ojciec ją ściągnął do tego nowego targu, do tej skromnej szkoły muzycznej i ja po prostu, przede mną się otworzył świat. Ja myślałam, że będę grać i grać.
No jak popatrz, pokazujesz, jak to jest niezwykle ważne, żeby trafić na właściwego nauczyciela. Ona była mistrzynią dla ciebie, prawda?
Mistrzynią. Ja nie dosyć, że grałam koncerty na dwa fortepiany, to jeszcze wylądowałam w Floriance, grając D-dur z orkiestrą.
Będąc jeszcze w szkole, tak?
Tak, miałam 16 lat. No jak mogłam nie myśleć o pianistyce, jak obok mnie była trochę młodsza Kaja Danczowska.
Tak. To był w ogóle niesamowity świat i jeżeli popatrzymy w ogóle właśnie na postaci, które tam wówczas uczyły prawda?
Tak,
no bo przecież niewiele starszy był Penderecki, który też w tej szkole u Skołyszewskiego, średniej muzycznej w Krakowie.
Średnia muzyczna, w którym wylądowała.
No bo ty tu dojeżdżałaś, no nie? Powiedz mi, jak to było to dzieciństwo, bo ja sobie troszkę tego nie wyobrażam, to dzisiaj byłoby dosyć karkołomne dojeżdżanie do średniej szkoły muzycznej z Nowego Targu.
Autobusem pod tytułem Jelcz.
No właśnie, ale to dzisiaj byłoby trudne, a wtedy?
Śmierdzącym papierosami.
Ja pamiętam, te autobusy były straszne, jako dziecko to pamiętam, nie znosiłam tej jazdy.
To było naprawdę, to tylko jakaś nie tyle moja mobilizacja, ile rodziców, że ojciec mnie odwoził na motorku do tego autobusu, wsadzał. No i ja na 9 byłam na zajęciach u Skołyszewskiego na harmonii. W ławkę z Witem.
Z Antonim Witem, tak.
Z Antonim Witem. Z Grzybkiem.
No profesor Grzybek, znany, prawda? Chór organum.
Tak.
Dzisiaj, od wielu lat, oczywiście.
I wszystkie te przedmioty teoretyczne były tak skumulowane, żeby ci przyjezdni, ta młodzież, która się zahaczała o bufet z gorącą herbatą z kotła, pani Gienia.
Serwowała chochlą,
serwowała. Pewnie. I jeszcze była trzeszcząca bułka. No wszystko to sprawiało, że jednak do tej szkoły chciałam wciąż chodzić i grać.
No to co spowodowało, że nie spróbowałaś iść na Akademię Muzyczną?
Ojciec zmarł. I po prostu ta pasja może się nie skończyła, ale
wyhamowało
coś
to.
Wyhamowało, że nie miał mnie kto. Mama w żałobie, to po prostu wszystko bardzo było trudne. No, ale ponieważ ojciec był polonistą również, oprócz tych skrzypiec, był świetnym pedagogiem, logikiem i artystą w tym wszystkim.
No właśnie, logiki uczył też.
Tak, bo gdziekolwiek ojciec obejmował dyrekcję szkół ogólnokształcących przez lata, to musiał się realizować artystycznie. W Krzeszowicach wystawił z młodzieżą Wiesława Brodzińskiego. Jest taka pozycja, taka ramota jakoś. Ale wszyscy, kto żyw grał, i śpiewali też wszyscy, którzy umieli, a nawet Sława Przybylska, która była wtedy w tym zespole uczniowskim. No a potem w Krynicy, mama prowadziła chóry, była orkiestra zdrojowa.
Najstarsza orkiestra w Polsce.
Tak. I ten profesor Wroński i cała rodzina grała. Ja szukałam całe życie szukam tej pijalni, gdzie była antresola dla orkiestry. a ja taka siedmiolatka po prostu pędziłam do rodziców, żeby się wyspinać po tych schodkach. Ale i nie ma już tej przyjemności.
No, tej pijalni w ogóle nie ma, bo ta, która powstała na jej miejscu, to ona powstała w latach 70., chyba w 70. roku, a może w 71. To taki przykład modernizmu, neomodernizmu z tamtych lat.
Bardzo jestem niechętna, ale bardzo lubię bywać na tych festiwalach.
No, to jest jakiś plus. Ale powiedzmy o twoim tacie jeszcze, zanim przejdziemy dalej, bo myślę, że to jest niezwykła postać, bo ty tutaj rzuciłaś Muszynę, Krynicę. On się przenosił, prawda? Zanim osiadł w Nowym Targu. Zresztą to było jego miasto. On stamtąd pochodził.
Całe życie marzył, ale tam wrócił.
Ale jak gdyby musiał być i w Krzeszowicach,
i w Krynicy, i wreszcie
Nowy Targ. Ale powiedz, ja tak oglądałam tutaj z materiałów, które przyniosłaś, to niesamowite, on pięknie malował. Bardzo szeroki umysł, bardzo szerokie horyzonty.
Jeszcze był piękny.
No, podejrzewam, że to dla ciebie był naprawdę mistrz.
Mistrz, tak. I jeszcze uczył mnie jeździć na nartach.
No właśnie, na których jeździsz do dzisiaj wspaniale. Tak. Mimo twoich kłopotów z nogą kiedyś tam, które już są przeszłością na szczęście, ale jeździsz i jestem pełna podziwu, bo widziałam w tym sezonie.
Udało się.
Jeździłaś w górach, byłaś wysokich i po prostu doskonale śmigasz na nartach. No dobrze, Aniu, powiedzmy trochę o tej muzyce, bo tak sobie weszłaś do tego życia po tej polonistyce, no ale było coś taki jednak... Widać, że jakaś niespokojna muzyczna dusza jesteś, bo przystąpiłaś do Festiwalu Piosenki Studenckiej z sukcesem, dodam. Nie wiem, czy ktoś z państwa wie, rok 66 i druga nagroda Hanna Potkanowicz. Są na to dowody. Dlaczego? Wzięłaś udział i co? Rok później była Maryla Rodowicz-Grechuta.
Tak, no, ale zawsze mi czegoś brakowało z tym talencie, który podobno miałam, ale nie do końca wierzyłam, że to mi się uda. No przede wszystkim byłam artystką kabaretową, bo wtedy były kabarety.
Tak, to były te literackie, wszystkie takie.
To moje wejście do Hefajstosa.
To samo, gdzie Ewa Demarczyk?
Nie. Ewa Demarczyk.
Nie była?
Nie, Ewa była w Cyruliku.
W Cyruliku, tak. Przepraszam, pomyliłam kabaret.
Cyrulik.
Cyrulik, rzeczywiście. No. Zanim trafiła do piwnicy.
Tak. No i oczywiście to była końcówka mojego grania. Robiłam dyplom pianistyczny w średniej szkole. No... Była piątka, ale już wiedziałam, że to dalej... Nie miałam ręki takiej dobrej technicznie.
A chciałaś co? Rachmaninowa grać pewnie?
Ach, nie. No, wiesz co?
Bo to trzeba mieć
olbrzymią
głowę.
Byłyśmy razem na koncercie Griga.
Tak. Aleksandra Świgut grała przy fortepianie. Drobna dziewczyna.
I ja... Zaczynałam podobnie z tymi moimi ambicjami, bo zagrałam z moją Janiną Baster pierwszą część tego Griga.
No właśnie.
Jak patrzę teraz na te akordy, tam, ta, ta, tam. Tak. Jak mnie się to udało? Udało się. Ale uznałam, że koniec, że nie, będę aktorką. No i takie były te moje marzenia, jak każdej młodej dziewczyny. Nieudany egzamin do szkoły teatralnej. No i jak wszyscy tacy humaniści, no to egzamin na polonistykę. No i to trwało, a polonistyką zajmując się, śpiewałam w tym kabarecie. I pod konsekwencją był ten konkurs, który...
Tak. No i nagle, proszę bardzo, Miłość to kpina. Piosenkę taką zaśpiewałaś, dostałaś drugą nagrodę. No, to była piosenka, gdzie tutaj, ja tylko powiem, że to krakowski skład, bo słowa Nina Repetowska, przecież znana później dyrektorka Bagateli. I muzyka Marian Nawrocki.
Tak.
No właśnie. I śpiewałaś. No, a czy rzeczywiście Miłość to kpina?
O nie.
No właśnie.
Nie była to kpina, bo się przecież zaprzyjaźniłam z Andrzejem. I, no i długo to trwało.
No, Andrzej
i wydawało się, że do śmierci. Nie udało się, ale jesteśmy fantastycznie zaprzyjaźnieni.
No ja właśnie to widzę na tych wszystkich imprezach. Macie wspólne dzieci, wspólne wnuki.
Och, i jeszcze jakie cudy.
No, wspaniałe, więc jest jak jest, jest
no i
cudownie.
Przede wszystkim Andrzej w którymś momencie mnie przekierował, bo miałam robić ten... Już prawie napisałam trochę tego doktoratu o Roztworowskim, ale też mnie skłoniło do pisania, zajęcia się tymi jego dramatami, bo on pisał muzycznie. Nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, że
on... W ogóle nie znam tego.
No, Judasza z Kariotu popełnił taki dramat i ten zapis był absolutnie... Muzycznie skonstruowany. Mnie to tak zainteresowało, że postanowiłam wybrać sobie to jako temat doktoratu. Oczywiście doktoratu nie zrobiłam, bo w międzyczasie Andrzej przyszedł z telewizyjnych jakichś spotkań i mówił, słuchaj, jakieś zastępstwo tam potrzebują, bo nie ma asystenta, się rozchorowała Marysia Gronkowska. Mhm. I jak ja weszłam do tego studia, z tą szybą.
Tak jak tutaj dobrze się czujesz,
tak,
w studiu.
Ja się po prostu świetnie tu czuję, tylko nie mam realizacyjnej konsolety.
Tak.
Ale to był bardzo ważny... My nie mamy czasu, bo żeby ci to wszystko opowiedzieć.
Mów. Zdążymy.
Słuchaj, ale to moje wejście do tego studia z Ludzkiem Kaszyckim jako kierownikiem muzycznym, to były spotkania z jazzem. Scenariusz robił Andrzej Trzaskowski. Mistrz.
No tak,
przyjeżdżał do Krakowa, słuchaj, ze gotowym scenariuszem i taka obsada. Wasylewski, reżyser. Kaszycki, kierownictwo muzyczne. Kierownik redakcji Jurek Kaszycki. I ja. Wrzucona na głęboką wodę, bo w życiu oczywiście czytam partyturę pianistyczną, ale żebym musiała się w jeden dzień nauczyć partytur jazzowych, no to było wyzwanie.
To się nazywa ta głęboka woda.
To jest ta głęboka woda, na którą mnie wrzucił Kaszycki za pomocą swojej ciężkiej anginy i powiedział, radźcie sobie.
No i poradziłaś sobie. To jest niesamowite, bo jak wymieniasz te nazwiska, to tak myślę sobie, że to są mistrzowie. A ja sobie od razu pomyślałam o Kaszyckim, Lucjanie oczywiście, kompozytorze wspaniałym, który ja z dzieciństwa znam, jego Cztery słonie, zielone słonie, ale to oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo on dużo wspaniałych rzeczy napisał, na przykład taką piękną piosenkę, którą moja mama często śpiewała. Pamiętasz, była jesień.
Kochanie, to jest...
To jest twoja?
To jest moja. To jest moje wspomnienie wczesnego dzieciństwa, pierwszej miłości.
Aha.
Kiedy mój wyśniony Marian, parę lat starszy, ja byłam w pierwszej liceum.
Marian O.
Tak, Marian O. Podśpiewywał mi to i okazuje się, że to był debiut Kaszyckiego. A potem z tym Kaszyckim się spotkaliśmy, bo był jurorem, a potem się spotkaliśmy w tym studio, a potem był naszym świadkiem na ślubie.
No tak.
Fantastyczny gość. No fantastyczny. I Andrzej go uwielbiał.
Zresztą u niego studiował.
Tak. No nie to, że nas skojarzył, ale można powiedzieć.
No to jest właśnie niesamowite, bo często tak myślę sobie, że jesteśmy tym, kogo spotykamy na własnej drodze, tak naprawdę. Bo to oni nas w jakiś tam sposób kształtują. Poprzez to, że albo z nimi chcemy iść dalej, albo wiemy, że z nimi nie chcemy iść dalej. I wtedy po prostu jak gdyby kształtuje to nasz charakter. Taką na pewno osobą była dla ciebie Irena Sadowa, prawda? Nauczycielka polonistyki w liceum.
No... Ona mnie wypromowała, bo ja miałam ambicje takie taka egzaltowana panienka z dobrego aktorskie. Domu.
Zresztą jak ty piękne L mówiłaś w tej piosence.
I słuchaj.
Taka dykcja.
I rzeczywiście potrafiłam dobrze mówić te wiersze. I ona, ta moja Irena, tak z tym papierosem, jak ją pamiętam, równie egzaltowana jak ja. No. I stąd ten pomysł szkoła aktorska, ale to wszystko się rozleciało, ale to wszystko mi się przydało.
Tak, bo to są elementy, które się składają na ciebie.
Po prostu potem ta telewizja, a potem to przejście do opery, a telewizja okazuje się, była moją akademią, bo ja się nauczyłam realizować. Ja byłam asystentem siedzącym koło realizatora i ja po prostu te obrazki muzycznie musiałam podpowiadać Wasylewskiemu, czy Staszkowi Zajączkowskiemu, czy Surdelowi. To byli świetni moi mistrzowie. Zresztą z Zajączkowskim się do dzisiaj spotykamy i wspominamy te wspólne momenty za konsoletą.
No, często go widać na różnego rodzaju imprezach, a ty jesteś na wszystkich prawie.
Tak, ale to jest, wiesz, to właśnie... To, że ja się znalazłam w operze z taką pasją, to było takie kopyto, bo ja wszystko już wiedziałam. Partytury nauczyłam się czytać lepiej. Słuch miałam wyrobiony.
Wszystko wiedziałaś, że coś jest nie tak, coś trzeba poprawić.
Sceniczny, że tak powiem, sceniczne układy były mi znane, bo realizowałam przedstawienia w telewizji, w świetne teatry.
Tak.
Z moich czasów. Lorenzaccio ze Szturem z Polony i spotkanie z Laco Adamik i jego pierwsza żona, czyli nasza
Agnieszka Holland.
Agnieszka Holland. Mhm. Jak oni, słuchaj, zrobili tego Lorenzaccia, to ja do dzisiaj mam dreszcze. A taka anegdota, że sprowadzaliśmy konie na plan. Do tego studia, które znowu nie było aż takie duże. I wiesz, jak te konie były fotografowane? Przez szparę w dekoracji. Tyle było tego ujęcia. Konie w studio i ta szpara.
A tu taki wysiłek, żeby je przyprowadzić.
Ale jaki efekt.
No tak.
Lorenzaccio mnie się śpi. Śni.
Słuchaj, no właśnie, bo ja cię poznałam w operze krakowskiej tak naprawdę.
Tak.
Tak lepiej, bo cię widziałam z widzenia, bo wiadomo. Ale zafascynowałaś mnie tym, co robiłaś. Ponieważ... To jest dla mnie chyba najtrudniejsza praca, jaka jest możliwa w operze. Bo każdy w operze, bo trzeba wytłumaczyć, jak to działa, bo każdy w operze ma swoją, jak gdyby nazwijmy to, partię. Obojętnie, czy to jest techniczna, czy to jest partia taneczna, śpiewacza, czy to jest partia kogoś, kto zmienia dekorację. Każdy wie, w którym momencie, kiedy, co ma zrobić.
Partytura.
Wszystko jest rozpisane. Jest dyrygent, który sobie pilnuje orkiestry, śpiewaków, żeby wszystko było we właściwym tempie, we właściwym momencie. I jest właśnie ktoś taki jak ty, kto prowadzi ten spektakl, czyli inspicjent.
Czyli dyrektor sceny to się
dyrektor
nazywa.
Sceny.
Albo reżyser sceny.
Tak. Który absolutnie musi wszystko, te wszystkie sznurki ogarnąć w jeden moment.
Tak.
Przy czym dodam, że zdarza się, że na tej scenie ma 250-300 osób. I każdy musi mieć kostium, rekwizyt, wejść w odpowiednim momencie, być zapowiedziany, żeby już schodził z garderoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I najmniejszy błąd może doprowadzić do po prostu kataklizmu na scenie.
No tak.
Powiedz mi, czy ty, jak ty to w ogóle znosiłaś?
No, początki nie były łatwe, bo się strasznie denerwowałam. Mhm. Ale to mnie okropnie mnie podniecała ta praca. Ja wiedziałam, że dużo wiem, że tylko jest że muszę to ogarnąć.
No, ale tak ta jak, uważność.
Tak, jakbyś właśnie się uczyła partytury. Mhm. Że ten system, ja sobie nawet robiłam taką partyturę, co gdzie. No, każde wejście.
Ja pamiętam, że miałaś kolorami nawet zaznaczone.
Tak, tak, tak. Miałam po prostu po was graną tą partyturę, czyli ten wyciąg fortepianowy. No i wpuszczenie artystów, sprawdzanie obecności.
To gotowości.
Nic, to prawda? Nic. Wchodzi dyrygent. Jak już go wpuściłam, to wiadomo, że to już wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik. Wygaszenie świateł i kurtyna. I teraz, ja nie wiem, to po prostu tak jak się nauczysz utworu, jak dyrygent się nauczy utworu i może tylko zerkać co chwilę do tej partytury, ale wie, że jak odwróci kartkę, to tam, no to na tej samej zasadzie. Ta musiała być partytura wszystkich tych akcji, które... Coś chciałam powiedzieć. A, no muszę opowiedzieć o takiej przygodzie, która dreszczem mnie przejmuje, jak przenieśliśmy się do nowej opery i graliśmy Fausta. Pierwsza scena, no to dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, taka mała scenografia, ale za tym już przygotowana jest
następna
scena duża z tym weselem.
Tak, ale publiczność tego jeszcze nie widzi.
Nie, to wszystko jest przygotowane w kulisach. No, oczywiście kurtyna zasłania ten drugi plan. Ja muszę w międzyczasie to wszystko ułożyć, czy stoły są na miejscu, czy już chór z tej i z drugiej strony, bo z podniesieniem kurtyny wchodzi żeński chór ze śpiewem.
Tak.
Ułożony zresztą fantastycznie, choreograficznie przez Emila Wesołowskiego. No ale no, ja to wszystko opanowuję. Chodzę po tym, czekam, aż wybrzmi ta pierwsza scena. Widzę w tym moim wyciągu cały system cztery linijki tej wygasającej muzyki, na której się powoli musi zamknąć kurtyna. Muzyka idzie dalej. Posłuchaj, bo to nic to, że jest przerwa. Tylko już jest gotowy ten drugi plan. Muzyka wybrzmiewa ta wolna. I z pierwszym dźwiękiem tego Allegra idzie kurtyna w górę i wpadają chórzystki. Ja mówię do tego, to były pierwsze momenty tej automatycznej.
Wszyscy się uczyli zresztą tego wtedy.
No. I ten operator, ja mówię do niego, proszę uważać, bo za moment podnosimy kurtynę. A on spokojnym głosem mówi, nie podniesiemy, bo się zepsuł ten automat.
Tak.
Ja się nie miałam czasu zdenerwować, tylko już od tego momentu układałam sobie tekst do publiczności, bo wiem, że muszę stawić czoła tej awarii, wyjść przed kurtynę, powiedzieć przepraszam, będzie przerwa.
Automat nie zadziałał.
Z powodu awarii kurtyny. A tu piekło, bo te dziewczyny widzą...
Jak u Fausta.
Widzą, że się kurtyna nie podnosi, a muzyka ta szybka już idzie, bo Straszyński to prowadził.
Który dyrygował.
I on, no tak miało być, że nie przerywamy muzyki.
Tak, on nie wie, co się dzieje. On
muzyka jest... wygasa. I z pierwszym nowym tempem kurtyna w górę, a kurtyna nie idzie. No więc słuchaj, te cztery takty wstępu muzycznego to było dla mnie
najdłuższe takty
w życiu. Cztery takty. I poszła po tych czterech taktach, tak, że one ze śpiewem wleciały na...
Ale swoje przeżyłaś.
Swoje przeżyłam.
No. No właśnie, a śniły ci się tego typu historie kiedyś? Tak,
tak, potem, że no, w nocy. Mówiłam.
Tak.
nuty, że nie weszłam w porę.
No właśnie, to są takie, wiesz, ja na przykład pamiętam jako widz, ale nie mówię, że w Operze Krakowskiej, nie. Chociaż w Operze Krakowskiej też jedno, widziałam, że nie wyszedł solista kiedyś. Nie wyszedł solista i był duet bez drugiej osoby, prawda? Więc było to trochę trudne.
To mnie się to nie zdarzyło, ale...
Tak? I doszedł dopiero, ale te pierwsze fragmenty, bo chyba się zorientował, że idzie jego, albo biegł gdzieś, albo się zagubił gdzieś tam.
No ale to wszystko, to są ludzkie sprawy, ale jak spektakl idzie w jakimś rytmie swoim i jeszcze każda zmiana się dzieje muzycznie, to nie dosyć, że zamknięcie kurtyny, taką kurtynę na zamknięcie w Faustie w drugim akcie, jak aria Valentego, ona tak
opada
i musi opaść tak, żeby po prostu z fermatą się to skończyło. Teraz to się to wszystko automatycznie wylicza.
Tak,
ale tych moich czasów, no to był kurtyniarz, którego ja uczyłam, w jakim tempie to ściągnąć te sznurki.
No właśnie.
Ale to wszystko było wspaniałe.
To jest właśnie te kulisy, o których ty opowiadasz. To jest nieprawdopodobna sprawa, dlatego że często widzowie z drugiej strony w ogóle sobie nie zdają sprawy. Oni przyszli obejrzeć historię, im się to albo podoba, albo nie, albo są zadowoleni, albo nie, różnie to bywa, ale po prostu oni żyją tą historią, natomiast nie wiedzą tego, co się dzieje wokół. I ja przez to, że miałam dziadka aktora, który, dramatycznego aktora dodam, więc nie związanego tak z operą, ja trochę w tym teatrze jako dziecko gdzieś tam pochodziłam w czasie przedstawień, to ja wiedziałam, co się tam dzieje, kiedy przedstawienie trwa i miałam 5 lat i wiedziałam, że na pewno aktorką nie będę. Bo po prostu sposób, to zdenerwowanie, ta adrenalina, że ktoś nie ma, a gdzie jest, a te buty, a ten miecz, a przecież zawsze tu był, prawda? A nie ma go. Albo wszystkie takie historie, prawda? Że coś się dzieje i wychodzisz na scenę, a jest inaczej. I trzeba się ratować. I w przypadku teatru dramatycznego jeszcze można to czasem tak zrobić, że tego nie widać. Tak. Ale tutaj muzyka odmierza tempo.
Timing, jak się to mówi nowocześnie.
I nie da się nic oszukać. Ale po prostu śpiewasz albo nie śpiewasz.
Tak, ale za moich, graliśmy jeszcze w czasach, kiedy, nie wiem jak to teraz jest, ale tak zwane bandy, wiesz co to jest banda? To jest fragment muzyczny, który w partyturze, taki obcy, który jest na przykład grany w innym zestawie instrumentalnym. Na przykład Wuci z Lamermuru. Jakieś tam fanfary, bo wchodzi grupa książę z rycerzami.
I często to jest grane na przykład z widowni, z balkonu.
A w pewnym momencie wymyśliło kierownictwo muzyczne, że to się nagra i ja oczywiście muszę to wpuścić.
We właściwym momencie.
Tak. No więc też to wpisane w partyturę. W Rigolecie jest też taka banda, ale to jest proste, bo kończy się coś tam, jest pauza, start, idzie taśma. Wuci też jest coś takiego.
Tak.
Też to jest proste. No ale dochodzimy do cyganerii, gdzie wchodzi chór w drugim akcie, po tej całej awanturze w takim ansamblu fantastycznym, gdzie wszyscy śpiewają na kupę.
Tak.
I na zakończenie wchodzi chór i z fujarkami i te parę taktów postanowiono nagrać. Ja mówię, no co to dla mnie? A Straszyński mówi, oho, niech pani uważa. Słuchaj, to znowu są najgorsze momenty w moim życiu dyrektora sceny, że tak powiem. Aha. Ja musiałam liczyć ten ansambl, w którym śpiewa...
Rozliczać.
Gdzie oni są? Ten cały dialog kończy się ta aria i jest po prostu wcięcie tej muzyki z taśmy. Ja musiałam tak to wyliczyć, żeby to wpuścić, żeby się to zgodziło z orkiestrą, bo orkiestra też grała w tym samym momencie. Słuchaj, to było piekielne. No ale...
No ja, wiesz co, ty to mówisz, a ja po prostu czuję, jak mi serce bije. I bo ja sobie to wszystko wyobrażam, bo ja jestem wrażliwcem. Ja sobie wyobrażam, co się tam dzieje.
To było bardziej
Aniu,
ciekawe.
Całe twoje życie właśnie było związane z muzyką. I tak sobie pomyślałam, że jak poprosiłam cię, żebyś wybrała utwór, który ma dla ciebie znaczenie, to wskazałaś Rycerskość wieśniaczą. Jedną aktówkę operową Mascagniego. Piękną rzecz. A dlaczego ten utwór?
Tam jest...
Dużo pięknej muzyki.
To jest opera, która bazuje na jakimś takim temacie nieskończonym. Ta melodyka tej opery krótkiej jest, tak zazębia się w częściach instrumentalnych, w tej uwerturze, w tej pregierii i w ariach, i duetach, że to po prostu nie można ich oderwać. I to wszystko jest tym takim, w tej dramatycznej tonacji, bo Zantuzza ma problem i wszyscy mają problem, no i się kończy poza jednym.
I się kończy źle, powiedzmy.
I się kończy źle. No ale moment tej pregiery zawsze wywoływał we mnie...
To jest... Zresztą to jest bardzo piękna muzyka. Mascagni tutaj zresztą napisał to na konkurs i wygrał ten konkurs. Tak. To jest 1890 rok. To jest bardzo ciekawe, że mimo, że to była tak, po pierwsze weryzm, czyli nawiązanie do tego, co jest naturalne, prawda? Odchodzenie od jakiejś baśniowości, jakiejś tego, tylko nawiązanie do naturalnej historii. On zresztą pięknie to oddaje, tą wioskę sycylijską, gdzie to się dzieje, prawda? Te dzwony w kościele, te roraty.
To fascynujące, wszystko. Pomimo, że to jest realistyczna opera i... No powinna ona być grana. Ona w zespoleniu z pajacami a teraz
jest
od tego
krótka.
Się odchodzi.
No właśnie, tak wynaleziono sposób, jak ją pokazać, bo ona jest krótka w stosunku do oper.
Tak.
No i zestawiano ją właśnie z pajacami Leon Cavalla, więc właściwie to też piękna opowieść i to zawsze było do przerwy i po przerwie.
No ale,
i to wypełniało jak gdyby dwie historie.
Ja bym się zgodziła z takim połączeniem. Teraz jak się to łączy z te pajace...
No różne są tutaj zestawienia, to właściwie...
Z inną operą Pucciniego, co mnie to nie ciekawi.
No właśnie to jest, różnie jest to, próbują. Tak. Myślę, że reżyserzy próbują to zestawiać, żeby znaleźć jakiś tam inny odłam tego wszystkiego.
Ten Mascagni jest po prostu...
No jest piękny. No i teraz już państwo doskonale wiecie, co będziemy słuchać za chwilę, bo właściwie nie mamy wyjścia. Będzie dużo wspaniałej muzyki. Ja tylko powiem, że jest to nagranie Deutsche Grammophon. To jest Filharmonia Orkiestra z Londynu. Dyryguje Giuseppe Sinopoli. No, zmarły w 2001 roku. Przedwcześnie zmarły, bo miał zaledwie 55 lat. Jest też chór Royal Opera House. Jest oczywiście Covent Garden. No i w partiach tutaj tytułowych Agnes Balca i Placido Domingo. Piękne głosy, pięknie brzmi. Nagranie archiwalne, które ma blisko 40 lat. Szanowni Państwo, to tyle na dzisiaj. Gościem naszego programu była Hanna Zarycka. Hanna Podkanowicz-Zarycka, powinnam powiedzieć, bo tak brzmi pełne nazwisko. Bardzo ci, Haniu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że opowiedziałaś trochę o tej,
no, cieszę się,
o tych kulisach.
Cieszę się, że mogłam się wygadać, bo to już taka przeszłość zaprzeszła, a to wszystko we mnie drga.
Bardzo ci dziękuję. Dziękuję państwu. Program realizował Grzegorz Dąbek. Do usłyszenia. Kłania się Agnieszka Malatyńska.